aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Przed rozpoczęciem Światowego Dnia Młodzieży papież przypomina o potrzebie dzielenia się wiarą. Franciszek modli się także za poszkodowanych pielgrzymów z Francji, którzy ulegli wypadkowi w drodze do Rio.
Angielscy biskupi katoliccy są zaniepokojeni legalizacją tzw. małżeństw homoseksualnych. Domagają się zachowania w Wielkiej Brytanii pełnej wolności religijnej.
Kościół w Papui Nowej Gwinei skrytykował absurdalny pomysł prawnego zakazu religii niechrześcijańskich.
Witamy w czwartek 18 lipca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
W roku wiary pamiętajmy, że wiara nie jest naszą własnością, lecz trzeba się nią dzielić. Każdy chrześcijanin jest apostołem, napisał dzisiaj papież na Twitterze. W tym samym duchu zachętę, by głosić dobrą nowinę, skierował do uczestników Światowych Dni Młodzieży przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu, kardynał Stanisław Ryłko.
Papież Franciszek nie przestaje zachęcać dorosłych i młodych również. Musicie wychodzić z siebie samych, poza granice wygodnego życia, w stronę peryferii, zarówno geograficznych, jak i egzystencjalnych, w stronę rozmaitych form ubóstwa materialnego i duchowego i właśnie tam zanosić Chrystusa. W czasie tego Światowego Dnia Młodzieży jego uczestnicy są wezwani do powtórzenia za świętym Pawłem: biada mi, gdybym Ewangelii nie głosił.
Na ręce biskupa Emanuela Lafonta, ordynariusza Cayenne, Ojciec Święty przekazał wyraz łączności w bólu z rodziną dotkniętą śmiercią 21-letniej paryżanki, która zginęła wczoraj w wypadku drogowym w Gujanie Francuskiej podczas podróży na Światowy Dzień Młodzieży. W specjalnym telegramie kardynał Tarcisio Bertone informuje, że papież Franciszek zapewnia o swojej modlitwie i przekazuje wyrazy głębokiego współczucia wszystkim rannym, a także ratownikom i osobom, które czują się bliskie poszkodowanych.
Do tragedii doszło wczoraj w okolicach miejscowości Mana na drodze Saint-Laurent-du-Maroni do Kourou. Autobus wiozący ponad 20 pielgrzymów z Paryża zderzył się z ciężarówką. Wiele osób zostało bardzo poważnie rannych. Dziś wieczorem kardynał André Ventrois odprawi specjalne nabożeństwo w paryskiej parafii, skąd pochodziła dziewczyna, która poniosła śmierć w wypadku. Z kolei w katedrze w Cayenne w Gujanie zostanie odprawiona msza w jej intencji przez miejscowego ordynariusza.
Nigdy wcześniej nie miałam paszportu. Nigdy nawet nie marzyłam, by móc podróżować, by otrzymać dar taki jak ten. Tak powiedziała w rozmowie z agencją CNS Meylan Logoburo, wchodząca w skład kubańskiej delegacji na Światowy Dzień Młodzieży w Rio de Janeiro. Grupę stanowi 55 osób, w tym biskup Alvaro Julio Beira Luarca z Bayamo, 4 księży, 2 siostry zakonne i 48 młodych katolików. Z każdej z 11 diecezji tej wyspy wybrano co najmniej 2 delegatów, a poza tym przedstawicieli różnych zakonów.
Zgoda na wydanie paszportów członkom delegacji to z pewnością maleńkie światełko w napiętych relacjach między komunistycznymi władzami a kościołem w tym kraju. Wszystkie koszty podróży i pobytu w Brazylii, które przekraczają 1800 dolarów na osobę, pokrywa kościół. Delegacja kubańska jest mała w porównaniu z innymi krajami, ale nasza młodzież idzie pełna ogromnych nadziei, powiedziała siostra Susanna Maria Moreno, odpowiedzialna z ramienia konferencji episkopatu za przygotowanie tego wyjazdu.
Brytyjska ustawa, rozciągając definicję małżeństwa również na pary homoseksualne, zmienia prawo, które od wieków chroniło tę instytucję. Zrywa bowiem dotychczasowy związek prawny między małżeństwem a wzajemnym uzupełnianiem się płci. W jego centrum nie stoi już otwarcie się na rodzenie dzieci, ani odpowiedzialność ojca i matki za ich wychowanie. Dlatego takie prawodawstwo jest dla Kościoła katolickiego z zasady nie do przyjęcia. Zwracają na to uwagę biskupi Anglii i Walii w oświadczeniu wydanym po podpisaniu przez królową kontrowersyjnej ustawy.
Katolicki episkopat przypomina, że niepokój budził już pośpiech, z jakim rząd naciskał na uchwalenie przez parlament ustawy o gojowskich małżeństwach. Biskupi są wdzięczni tym parlamentarzystom, którzy starali się wprowadzić do projektu poprawki w obronie wolności religijnej. Obawy budził zwłaszcza brak skutecznej ochrony kościołów niezgadzających się, by zawierały w nich małżeństwo osoby tej samej płci. Poprawki wniesione w Izbie Lordów ochronę tę wzmocniły. Episkopat wyraża też uznanie dla rządowej poprawki, według której nikogo, kto dyskutuje nad zasadnością małżeństwa osób tej samej płci, nie można oskarżać o szerzenie nienawiści do homoseksualistów. Jednak innych proponowanych poprawek nie przyjęto. W szczególności dotyczy to szkół wyznaniowych, którym nie zapewniono wyraźnie możliwości dalszego nauczania o małżeństwie, zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi. Biskupi domagają się zachowania w tym względzie tradycyjnej Wielkiej Brytanii wolności opinii.
To absurdalne i szokujące. Takimi słowami prawny zakaz kultu dla religii niechrześcijańskich, zaproponowany przez parlament Papui Nowej Gwinei, skomentował tamtejszy episkopat. Władze tego wyspiarskiego kraju Oceanii zatwierdziły właśnie wniosek o rozpoczęciu konsultacji społecznych w tej sprawie.
Samo dyskutowanie w XXI wieku nad zakazem innych religii przekreśla całe dekady osiągnięć i postępów w dziedzinie praw człowieka i wolności obywatelskich, napisali biskupi Papui Nowej Gwinei i Wysp Salomona w oficjalnej nocie. Taki zakaz narusza ONZ-owską deklarację praw człowieka. Poza tym dyskryminuje obywateli w tym, co nigdy nie może być powodem do dyskryminacji, a mianowicie w ich osobistej wierze.
Nie maleje nacisk muzułmańskich ekstremistów na całkowitą islamizację indonezyjskiej prowincji Aceh. Według dorocznego raportu miejscowej organizacji protestanckiej monitorującej sytuację wolności religijnej w Indonezji, w ciągu roku zlikwidowano 17 chrześcijańskich miejsc kultu. Są wśród nich także katolickie kaplice. Całej akcji patronuje gubernator Zani Abdullah, znany z radykalizmu, z którym wprowadza w zdominowanej przez muzułmanów prowincji obowiązujące tam prawo szariatu. Likwidowaniu miejsc kultu pod fikcyjnymi pretekstami prawnymi towarzyszą pogróżki pod adresem wyznawców Chrystusa. Istnieje obawa, że lokalne władze chcą sprowokować zamieszki.
Radykalizm gubernatora Abdullaha budzi niepokój władz centralnych w Dżakarcie. Minister spraw wewnętrznych Indonezji, Gamawan Fauzi, kilkakrotnie stwierdzał, że takie działania są nie do przyjęcia, przypominając obowiązujące w kraju zasady pluralizmu i tolerancji.
Sytuacja syryjskich uchodźców w Libanie pogarsza się z dnia na dzień, alarmuje w tej sprawie miejscowa Caritas, stwierdzając, że przed dramatem humanitarnym może uratować tylko natychmiastowe zawarcie pokoju.
Dwuletni konflikt w Syrii kosztował już życie około 100 tysięcy ludzi. Według szacunków ginie tam każdego miesiąca kolejnych 5 tysięcy. Uchodźcy z rejonów walk gromadzą się coraz liczniej w krajach ościennych. Jednak w przeciwieństwie do Jordanii czy Turcji, władze Libanu nie zorganizowały dla nich oficjalnych obozów przy granicy. Improwizowanie opieki nad uciekinierami na dłuższą metę utrudnia niesienie im pomocy i nie pozwala nawet na ocenę skali zjawiska. Według szacunków w Libanie może przebywać nawet 1 000 000 Syryjczyków, czyli tyle co 1/4 liczby jego rdzennych mieszkańców. Może to stanowić zagrożenie także dla politycznej równowagi kraju. Ponadto wśród uchodźców zaczynają się szerzyć choroby zakaźne, wobec których zarówno organizacje humanitarne, jak i rząd okazują się w tych warunkach bezradne, alarmuje libańska Caritas.
Egipscy chrześcijanie, mimo obaw związanych z działaniem ekstremistów muzułmańskich, mają nadzieję na poprawę swej sytuacji po odsunięciu od rządów prezydenta Mohameda Mursiego. Jego zwolennicy przeprowadzili już szereg akcji odwetowych wobec chrześcijan za wsparcie przejęcia władzy w kraju przez wojsko. Tylko w ostatnich 2 tygodniach zginęło z rąk ekstremistów aż 6 Koptów.
W powołanym 16 lipca rządzie tymczasowym Egiptu znalazło się 3 chrześcijan. Kościół koptyjski poparł bowiem plan przejściowy dla kraju, przedstawiony przez generała Abdela Fataha al-Susiego, który spotkał się 3 lipca z patriarchą Teodorem II.
Dekret zezwalający na rozpoczęcie działalności Uniwersytetu Loyola Andalusia wydały władze tego hiszpańskiego regionu. Uczelnia powstała z inicjatywy Społecznej Towarzystwa Jezusowego i jest pierwszym prywatnym ośrodkiem uniwersyteckim w Andaluzji.
Podpisanie dekretu umożliwiło rozpoczęcie zapisów na studia, które zaczną się już we wrześniu bieżącego roku. W epoce zmian i niepewności my stawiamy na przyszłość i chcemy dać odpowiedź tym wszystkim, którzy wierzą w edukację jako gwarancję przyszłości, mówi rektor Gabriel Perez Alcala. Nasza tożsamość jezuicka włącza nas w sieć ponad 230 ośrodków uniwersyteckich Towarzystwa Jezusowego na całym świecie. Od Stanów Zjednoczonych do Indii i od Ameryki Łacińskiej do Japonii, które mają za sobą długą przeszłość i prestiż. Otwarcie Uniwersytetu Loyola Andalusia wieńczy długi okres starań i jest ważnym wydarzeniem dla całego regionu. Jest to kolejny ośrodek jezuicki w Hiszpanii, który będzie kształcił dobrych fachowców, poszukiwanych nie tylko w kraju, ale także za granicą. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Poznańska Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio podjęła się organizacji zbiórki odzieży i przyborów szkolnych dla mieszkańców Kosowa. Akcja jest odpowiedzią na prośbę żołnierzy z polskiego kontyngentu wojskowego, którzy realizują w tym kraju misję o charakterze stabilizacyjnym, poinformowała Justyna Janiec-Palczewska, wiceprezes zarządu fundacji.
Polscy żołnierze, którzy patrolują tamtejsze okolice, wioski, szkoły, byli bardzo zaskoczeni biedą tam panującą. Widują dzieci często bose. W szkołach nie ma żadnych pomocy naukowych. Dzieci bardzo często nie mają ani długopisów, ani zeszytów. Żołnierze, jako że w tamtym roku wysłaliśmy do Kosowa wózki inwalidzkie, poprosili nas, czy moglibyśmy w tym roku również ich wspomóc.
Szczególnie potrzebne są ubrania dziecięce i buty, artykuły piśmiennicze oraz akcesoria medyczne. Z apelem o godne uczczenie pamięci walczących w Powstaniu Warszawskim zwrócili się przedstawiciele organizacji kombatanckich podczas konferencji prasowej, która odbyła się dziś w Stołecznym Ratuszu. Edmund Baranowski, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, nazwał obchody powstania wielkim świętem dla Warszawy.
Dla nas to zawsze wielkie święto. Jest już nas niewielu, tym niemniej przykładamy ogromną wagę do tego, żeby święto to przebiegało w atmosferze wzajemnego zrozumienia, zaufania i pamięci o poległych, zarówno o ludności cywilnej, jak i żołnierzach Powstania Warszawskiego. Chcielibyśmy, ażeby 69. rocznica wybuchu powstania stworzyła już atmosferę sprzyjającą obchodom 70. rocznicy wybuchu powstania.
Od 22 lipca do 4 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego będzie działało Centrum Informacyjne Obchodów 69. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Ponad 700 młodych ludzi bierze udział w jubileuszowym 20. spotkaniu młodych w Wołczynie. Tygodniowe wakacyjne rekolekcje organizowane przez krakowskich kapucynów cieszą się od lat niesłabnącym powodzeniem. Jak zaznacza ich organizator, brat Marcin Grec, uroczyste eucharystie, konferencje i koncerty to tylko niektóre propozycje spotkania odbywającego się pod hasłem Włącz wiarę.
Chcieliśmy, żeby było dynamiczne, żeby odnosiło się do roku wiary. No i wydaje się, że hasło Włącz wiarę zawiera takie zaproszenie do tego, aby być aktywnym. Ten akcent, który kładziemy na kierunek do Pana Boga, jest uprzywilejowany, więc chcemy, aby poprzez życie właśnie sakramentalne, też poprzez nabożeństwa, młodzież mogła zbliżyć się do Pana Boga i odkryć wymiar wspólnoty, tego, że we wspólnocie możemy razem podążać do Pana Boga.
Brat Waldemar Korba. Dla proboszcza jest to ekstremalne wyzwanie, ale jeżeli kocha się młodzież, to jest radość organizować takie spotkanie. No Duch Święty tutaj działa, ja to widzę.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.